22 września 2020 roku obchodziliśmy 80. rocznicę śmierci mazurskiego poety Michała Kajki, zaś 27 września 162. rocznicę jego urodzin. I myślę, że to jest bardzo dobra okazja, żeby wspomnieć Michała Kajkę właśnie i dziś zrobimy to z profesorem Zbigniewem Chojnowskim. Witam panie profesorze, dzień dobry.
Dzień dobry słuchaczom.
Tak się składa, że ulica Prostopadła do ulicy, na której mieszkam, nosi imię Michała Kajki. I tak zastanowiłam się, gdyby ktoś zapytał mnie, kto to jest Michał Kajka, oczywiście wiem, ale gdybym miała z nim zamienić taką nieco dłuższą rozmowę, to co bym mogła powiedzieć takiemu przychodniowi, który zapytałby i nic nie wie o Michale Kajce?
Skoro pani zaczęła od ulicy Kajki, to muszę powiedzieć, że ta sytuacja niewiedzy objawiła się już w 1945 roku, kiedy ówczesne władze miasta zarządziły, aby nazwać ulicę i właśnie jedną z pierwszych, Kajka był patronem, jednym z pierwszych patronów ulicy Kajki i zresztą ta nazwa funkcjonuje do dziś, więc można powiedzieć, że jest to najstarszy patron w tym sensie. Wtedy zawieszano na budynkach niemetalowe tablice, tylko drewniane. Prawdopodobnie zlecono wykonanie je pewnemu stolarzowi, zresztą to nawet i dobrze, bo Kajka też był stolarzem, cieślą, jak się dawniej mówiło. Ta nazwa po wykonaniu napisu została niestety zmieniona na ulicę Kajaka. I to pokazuje właśnie tę niewiedzę. Otóż z Kajką jest tak, jak z czymś wielowarstwowym. To znaczy zaglądamy do niego, myślimy o nim i ciągle coś nowego możemy w nim znaleźć. Każda epoka, każdy człowiek może odkryć coś w nim dla siebie. Oczywiście w latach powojennych uczyniono pamięci Kajki pewną krzywdę, dlatego że kreowano go na bojownika polskości, rozumianej bardzo tak abstrakcyjnie i niezgodnie z prawdą. Również przypisywano mu poglądy zbliżone do ideologii komunistycznej, a akurat Michał Kajka był przeciwnikiem bolszewizmu, komunizmu, nazizmu. Był prawdziwym chrześcijaninem, to znaczy człowiekiem, który żył zgodnie ze Słowem Bożym. Regularnie czytał Biblię, komentarze do niej, modlił się i właściwie ta najważniejsza część jego twórczości składa się z modlitw, pieśni religijnych. I to jest ta sytuacja nowa, zwłaszcza tego najmłodszego pokolenia, które być może w swoim życiu nie odnotowało właśnie takich postaw chrześcijańskich. Kajka ubolewał nad tym, że ludzie w różnych krajach lekceważą chrześcijaństwo. Wierzył w to, że Pan Bóg sprzyja dobrym ludziom, że chce, aby na świecie był pokój, żeby ludzie kultywowali te wartości, które służą dobrym relacjom. Więc można też przekładać to, co proponował Kajka, o czym pisał, na powiedzmy język współczesny, na nasze tęsknoty, na nasze diagnozy. Więc myślę, że trudno jest Kajkę zaklasyfikować do jakiegoś jednego porządku. To jest dobry poeta do odszukiwania, do takich indywidualnych poszukiwań. Więc ja to trochę wchodzę w taki moment pod prąd, bo z Kajką właśnie problem polega na tym, że go tak ujednolicono. Mazurski, bojownik, właśnie jakiś...
Twardy Mazur też widziałam takie...
Twardy Mazur, ale to jest prawda.
Medialne.
To jest prawda, to znaczy miał charakter. Bo na przykład w latach 30., kiedy wiemy, że poparcie na Mazurach dla nazizmu było było
duże.
Bardzo duże. Mhm. No, żadna partia chyba, chyba poza Białorusią, ale to wiemy o co chodzi, nie osiągała takich wyników wyborczych jak właśnie NSDAP, a on potrafił powiedzieć, że się nie zgadza, chociaż z tego powodu miał kłopoty, bo donosili na niego sąsiedzi, bo jego synowie Gustaw i Adolf mieli kłopoty z uzyskaniem pracy. W każdym razie tu chciałbym jedno powiedzieć, co nie zawsze się przebija do świadomości współczesnych mieszkańców Warmii i Mazur, ale i w ogóle Polaków współczesnych. Mianowicie, że polskość Michała Kajki nie jest taka nie jest taka hura patriotyczna. To nie jest polskość tak rozumiana w kategoriach ogólnonarodowych. No, mówię bardzo skrótowo. Mhm. Polskość dla Michała Kajki to była możliwość mówienia po polsku. To była możliwość takiego pokojowego, szlachetnego kontaktowania się właśnie z Polakami. W ogóle myślę, że Michał Kajka miał taką wizję, że etos mazurski, rozumiany przez niego na sposób XIX-wieczny, mógł być uratowany, jego zdaniem oczywiście, kiedy Mazurzy będą blisko z polską kulturą.
Powiedział pan o tych śladach wiary, śladach no, wartości życiowych wyznawanych przez pryzmat wiary, że to można odnaleźć w jego utworach, ale mamy też ślady krajobrazowe, tak bym to nazwała,
tak,
czyli
tak.
Jakaś refleksja
nad
tym egzystencjalna i dotycząca tego, gdzie mieszkał, bo mieszkał przecież w ogródku we wsi takiej mazurskiej, prawda?
Tak, jak najbardziej.
Więc powiedzmy może, co jeszcze w tych wierszach możemy znaleźć, jakie tematy?
Oczywiście Michał Kajka był poetą bardzo czułym na przyrodę i jego, no można by stworzyć taki tom poetycki Kajki, który składałby się z wierszy krajobrazowych. Ten stosunek miłosny do drzew, jezior, lasów, fauny i flory rodzimej nie jest jakimś typowym, nie jest jakimś indywidualnym zwrotem czy indywidualną jakością w poezji Kajki. Pamiętajmy, że duża część Mazurów była duchowo przywiązana do swojej krainy najbliższej i to poprzez przyrodę. Oczywiście można tutaj powiedzieć, że Michał Kajka świetnie nadawałby się jako pretekst do rozmowy, do rozmów ekologicznych. Przy czym pamiętajmy, że u Kajki ten stosunek do przyrody był pozytywny ze względu na wiarę, że to, co stworzył Bóg, czyli przyrodę, jest dobre. Ale oczywiście to jest też szacunek do każdego stworzenia. U Kajki można by zaobserwować kult drzew. Kult drzew, który występuje w wielu innych kulturach rustykalnych, czy tych, które mają ten podkład pogański. No, można to skojarzyć oczywiście z kultem drzew u Prusów, jeszcze przed chrześcijaństwem. Na to chyba mało kto zwrócił uwagę, że właśnie te drzewa tak ważne są u Kajki. Jest taki wiersz o Bożym Narodzeniu w czasie wojny i mnie ten wiersz dawno temu bardzo wzruszył, bo tam jest mowa o poranionym drzewie od kul, od działań takich z powodu działań wojennych. I wydaje mi się, że ten czuły stosunek do drzew właśnie bardzo dużo mówi o tej prawdziwości u Kajki. Od Kajki się możemy uczyć tego, że za słowo się odpowiada.
Panie profesorze, czy jako literaturoznawca, naukowiec zdarzyło się panu referować gdzieś na konferencjach coś o Kajce, o jego twórczości?
Od końca lat 80. uczestniczę w badaniach twórczości i życia Kajki, no i także w takiej popularyzacji tego poety.
Zapytałam o to, ponieważ jestem ciekawa reakcji, dyskusji, czy wywiązywały się jakieś i jaka była reakcja innych naukowców, którym może Kajka jest mniej znany, albo w ogóle nie są tak blisko tej warmińsko-mazurskiej rzeczywistości. Bo wiadomo, jak to na konferencjach naukowych po referatach często są dyskusje. I proszę powiedzieć, z jakim odzewem się pan spotykał, gdy właśnie mówił pan o Kajce jako o poecie?
To jest ciekawy wątek, niestety ulotny, bo często te dyskusje nie są nigdzie zapisywane, a pamięć również tego za bardzo nie odnotowuje. Są to pewne emocje konferencyjne, ale mogę powiedzieć, że jeśli idzie o zainteresowania badawcze, to najwięcej osób, które tak bardziej naukowo, literaturoznawczo zajmują się Kajką, to są osoby związane z Warmią i Mazurami. Ale znajdujemy też poza naszym regionem osoby. Na przykład jest profesor Tadeusz Zieliński, teolog protestancki, który właśnie napisał bardzo szczegółowy artykuł dowodzący, że Kajka był prawowiernym luteraninem. I to, dla kogoś, kto nie zna zasad luteranizmu, to może się wydawać bardzo takie dziwne, bo Kajka nie epatował: jestem ewangelikiem, jestem luteraninem, prawda, chodzę do kościoła. Nie, tutaj bardziej obchodziło go to, że on ma swoje przekonania ukształtowane przez rodzinę, przez kościół ewangelicki na Mazurach, ale jakby nie ma tutaj takiego epatowania. Muszę też powiedzieć, że w innych regionach, na przykład na Górnym Śląsku, też się pamięta o Kajce, bo porównuje się sytuację górnoślązaków z sytuacją Mazurów. Mamy też, ku mojemu zdumieniu, również zainteresowania ze strony niemieckiej. One są naprawdę wyjątkowe. O Kajce Niemcy raczej przez lata, przez dekady powojenne w ogóle nie chcieli nawet słuchać. Może dlatego, że właśnie pamięć o Kajce, sposób interpretowania był zmanipulowany, właśnie przycięty do kwestii ideologicznych. W każdym razie jest w Niemczech pani Christine Pflugbeil, która nawet specjalnie nauczyła się języka polskiego, żeby napisać pracę licencjacką o Kajce. Ja ją posiadam, przesłała mi ją. I wiem, że w ostatnich latach zajmuje się intertekstualnością
bardzo ciekawe
poezji Kajki. I tu jest właśnie to świetne, że osoba, która bada Kajkę z zewnątrz, jest poza naszym regionem, ona tak się nie zachłystuje tym, czym my się tutaj tak upajamy, że Kajka jest stąd, że opisywał nasze strony, że włączył się
w lokalne.
Trochę inny punkt
widzenia, ale ciekawy również, prawda?
Ale on jest ciekawy również jako pewien fakt literacki, pewien dorobek, pewna spuścizna, która daje się badać nowoczesnymi narzędziami literaturoznawczymi. I bardzo bym sobie tego życzył, żeby takich postaw badawczych, antropologicznych, kulturowych było więcej. Bo rzeczywiście, jeśli się na przykład zajmiemy leksyką Kajki, to nie tylko jest kwestia powiedzmy mazuryzmów, czyli takiego słownictwa występującego w mowie mazurskiej, ale to jest w ogóle, to jest daleko bogatsze. Pewne znaczenia, pewne słowa mają inne znaczenia niż teraz. I to jest pewna trudność w czytaniu Kajki. Poza tym pamiętajmy, że Kajka pisał do muzyki, do konkretnych melodii. To było też bardzo typowe w pisarstwie mazurskim. I życzyłbym sobie, żeby ktoś kiedyś, jakiś muzykolog, badacz pieśni od strony muzyczno-literackiej zajął się Kajką. Także tych perspektyw badawczych jest bardzo dużo, a te, które do tej pory funkcjonowały, one niestety zaciemniają i obniżają rangę twórczości Kajki.
To ja na zakończenie podzielę się z naszymi słuchaczami taką informacją, myślę, że ciekawą, o której ja nie wiedziałam do momentu, aż przygotowywałam się do tej naszej dzisiejszej rozmowy, że szkoła podstawowa numer 218 w Warszawie, na warszawskim Wawrze, nosi imię Michała Kajki, także to też jest element propagowania postaci Kajki poza naszym regionem.
Tak, oczywiście. To jest nasz element naszego wizerunku, mówiąc już tak współcześnie. A ja mówię zawsze co mówię wobec, że nad każdą dobrą twórczością, którą warto cenić. Mianowicie dług, jaki mamy wobec Kajki, powinniśmy spłacać czytając go. No, nie ma lepszego sposobu na to, by go pamiętać, by nim żyć, by się z nim jakoś konfrontować, by z niego czerpać.
Tak, i to jest znakomita puenta rozmowy w audycji o literaturze przecież. Zachęcenie, aby czytać Michała Kajkę. Myślę, że to właśnie powinniśmy robić i pewnie część z naszych słuchaczy zna jakieś utwory, albo wszystkie, albo większość, ale jeśli nie, to myślę, że te coraz dłuższe jesienne wieczory sprzyjają temu, żeby zapoznać się z nimi. No,
ta rozmowa dzisiejsza mobilizuje mnie do tego, żeby powrócić do pomysłu, aby po latach stworzyć jakąś nowy wybór wierszy Kajki, jakieś nowe opracowanie. No, ostatnim opracowaniem, które się ukazało, to jest opracowanie mojego autorstwa, Mały kancjonał mazurski, opowieści ucieszne, ale to się ukazało już, drodzy Państwo, 12 lat temu. Nakład dawno wyczerpany. I w związku z tym ciągle istnieje potrzeba, by wydać Kajkę na wysokim poziomie edytorskim.
Dziękuję bardzo. Profesor Zbigniew Chojnowski pomagał mi dzisiaj, jak zwykle niezawodnie, przypomnieć postać Michała Kajki z okazji rocznic jego urodzin i śmierci, które przypadały we wrześniu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.